Obecnie wykładem usłuży nam brat Tadeusz Wiśniewski. Brat proszony jest.
Z kim jest braterstwo, ja miałem możliwość się przywitać, pozdrowić, dlatego też z tego miejsca pokój braterstwa. W jednym z moich ostatnich wykładów miałem możliwość dzielić się z braćmi tematem owtórej obecności. Był to raczej temat o sposobie objawienia się wtórej obecności. Lecz kwestia obecności wtórej to ma dużo stron i jest zagadnieniem bardzo szerokim. Nasz dzisiejszy temat będzie o czasie wtórej obecności. Ale ponieważ wtóra obecność jest tak ważnym zarysem planu Bożego, dlatego chcąc wytłumaczyć wtórą obecność i czas Jego, no to trzeba mówić o całym planie boskim, żeby widzieć, jak to w całości pięknie jest umieszczone. Jak ten mądry Stwórca wszystko pięknie i precyzyjnie, symetrycznie wszystko w czasach zamierzonych ułożył. Częściowo będzie to temat również i o celu przyjścia naszego Zbawiciela. Czas i częściowo i cel. Chociaż co do celów, to można byłoby mieć osobny temat. On uwzględniłby więcej rzeczy niż ten, który mamy przed sobą, który tylko jeden z tych celów, bardzo ważny cel, naprawienie ludzkości, poruszy. Proszę braterstwa, żeby zrozumieć rysunek, który jest przed nami, poproszę braterstwa, rzeczy trudniejsze, gdybyśmy mówili tak na pamięć, braciom na pamięć to wszystko mówić, ale któż by to sobie tak uzmysłowił? Musiałby być to człowiek biegły w tych sprawach, znający, żeby to, co ja będę mówił, w lot pojmował i sobie wyobrażał, jak to jest. Natomiast dla nas wszystkich, jako ludzi, którzy mamy ograniczone zdolności rozumowania, to Bóg, że tak powiem, stosuje nieraz ułatwienia, żebyśmy i wzrokiem, i umysłem mogli dwojakim sposobem po prostu w sercu naszym mieć zapisane mocniej. Nawet tam w Starym Testamencie to pisze właśnie, żeby widzenie napisać na tablicach. Jest taki tekst czy nie? Napisz widzenie, napisz rzetelnie, aby je prędko czytelnik przeczytał. To ktoś by powiedział, no napisane jest, ale można prędko przeczytać. Proszę braterstwa, wtedy się prędko przeczyta, gdy się dobrze zrozumie. A to trzeba punkt po punkcie wytłumaczyć i wtedy to, co Bóg ma, to nie są tylko rzeczy łatwe. Bóg ma rzeczy i trudne. Dla pierwszoklasistów, dla drugo, trzecio, czwarto, a siódmoklasista to już daleko więcej wie niż ten pierwszoklasista. Dlatego też my jako badacze Pisma Świętego w ogóle nie powinniśmy się traktować jako pierwszoklasiści, bo my już dosyć dobrze znamy z podręczników Pisma Świętego, dlatego też my nie będziemy narzekać, że to za trudne. Bo co profesor takiemu uczniowi mówi? Panie profesorze, nie mów mi tego, bo to za trudne, ja nie mogę zrozumieć. Ty mów takie rzeczy, żebym ja mógł zrozumieć. A to profesor wie, co on powinien wiedzieć i jak on będzie taki stosunek miał, to mu najwyżej dwóje wstawi i koniec. Bo nie uczeń ma uczyć profesora, ale profesor ucznia. I nie mamy być wiecznie tymi, co mleczko popijają, tylko ci, co od czasu do czasu twardy pokarm też powinni pojeść. Proszę braterstwa, żeby zrozumieć to zagadnienie, to trzeba się niestety odnieść do tej skarbnicy Starego Testamentu, bo co? bo apostoł Paweł pisze w liście do Żydów 10 rozdziale 1 wierszu. Albowiem zakon mają cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. A więc do zakonu musimy się udawać. Po te instrukcje, które tam Bóg kiedyś umieszczał, a one są dla naszego zbudowania. Apostoł Paweł to również w pierwszym liście do Koryntów, w 10 rozdziale, 10, 11 wierszu mówi: ani szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali i poginęli od tego, który wytraca. A te wszystkie rzeczy przydały im się za wzór, a napisane to są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł. Końce wieków przyszły. A więc rzeczy, które przedtem były napisane, wypełniają się i są zrozumiałe w końcu wieków. A my żyjemy w końcu wieku? Żyjemy w tak zwanym żniwie wieku Ewangelii. Proszę braterstwa, jeśli chodzi o czasy i chwile, uczniowie pytali: Panie, Izali, w tym czasie naprawisz Królestwo Boże? Królestwo Izraelskie? A on nie powiedział: a co to was obchodzi? Tylko powiedział, że te czasy są zachowane u Ojca. A wy na razie idźcie, opowiadajcie. Ale on ich nie zgromił, że oni się pytali. Wobec tego znajomość czasów i chwil potrzebna jest. Ona jest ważną częścią obrządku właśnie zakonu. Tam były czasy i chwile. Czasy, to znaczy większe okresy czasu, które Żydzi mieli obserwować, i mniejsze okresy czasu, gdy Żydzi mieli je obserwować. Jeżeli dla Żydów czasy i chwile były ważną częścią obrządku, to dla nas nie będą ważną. To przecież dla nas też czasy i chwile, bo zakon jest napisany na próżno. Tamte czasy i chwile są potrzebne, żebyśmy w nich widzieli spełnienie się i zrealizowanie się tych wspaniałych obietnic Bożych. A jakie to czasy i chwile były? Bardzo ważne. Każdy Żyd i każdy chrześcijanin zna te czasy i chwile. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, a wiersz 8 do 11. O, jak ja mówię, druga Mojżeszowa, 20 rozdział, to każdy na wyrywki od razu powinien powiedzieć, co tam jest. No co jest? 10 przykazań, to już my wiemy, powinniśmy wiedzieć. A szczególnie to, że jedno zostało sfałszowane. No, ale my powiemy o tym, co nie było sfałszowane. 8 do 11. Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił. 6 dni robić będziesz i wykonasz wszystką robotę twoją, ale dnia 7 odpocznienie jest Pana Boga twego. Nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, i sługa twój, i służebnica twoja, bydlę twoje i gość twój, który jest w ramach twoich. Bo przez 6 dni stworzył Pan niebo i ziemię, i morze, i cokolwiek w nich jest. I odpoczął dnia 7. Przetoż błogosławił Pan dzień odpocznienia i poświęcił go. Następne przykazanie: czci ojca i matkę. Więc nas obchodzi to jedno przykazanie. Jeżeli w samych 10 przykazaniach były czasy i chwile. Czas to był czas. To był dzień. Można powiedzieć, że to była chwila, to dzień. Mniejszy okres czasu. A ważny to był obrządek, czy nie? No, proszę braterstwa. Nawet dziś chrześcijanie są tacy, którzy mówią, jak sabatu nie będzie obchodził, to tam się nie dostanie do zbawienia. A więc każdy ocenia, że w tych przykazaniach nic mało ważnego być nie mogło. Wobec tego to jest rzecz ważna. A jaki to jeszcze inny okres czasu Żydzi musieli obserwować? Otóż w 3 Mojżeszowej, aż w 25 rozdziale, znów czytamy coś, co każdy Żyd musiał znać. Od 1. I rzekł Pan do Mojżesza na górze Synaj, mówiąc: powiedz synom izraelskim, a mów do nich: Gdy wnijdziecie do ziemi, którą ja wam daję, wtedy święcić będzie ziemia sabat Panu. Przez 6 lat posiewać będziesz pole twoje i przez 6 lat winnice twoje obrzynać będziesz, zbierają z urodzaje jej. Ale roku 7 sabat odpocznienia mieć będzie ziemia, sabat pański, pola twego nie będziesz posiewał, ani winnicy twojej obrzynał. Co się samo przez się zrodzi, zboża twego nie będziesz żął i jagód zaniechanej winnicy twojej nie będziesz zbierał. Rok odpocznienia będzie miała ziemia i będzie, co się urodzi w onem odpocznieniu ziemi, tobie na pokarm i słudze twemu i służebnicy twojej i najemnikowi twemu i przychodniowi twemu, który mieszka z tobą. Także bydłu twemu i zwierzowi, który jest w ziemi twojej, będzie wszystek urodzaj jej na pokarm. Proszę baterstwa, tu był znów rok sabatowy. 7 dzień ważny, ale i 7 rok też ważny. To były czasy i chwile żydowskie. A my mamy na te czasy i chwile zwracać uwagę. Pamiętajmy, że tak dzień sabatu, jak i rok sabatu w komentarzu Nowego Testamentu były symbolami. Kolosensów, 2:16-17. Niechajże was wtedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju, albo strony święta, albo nowy miesiąca, albo sabatów. Nie tylko sabatów, ale sabatu. Które są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Cieniem rzeczy przyszłych, a więc były to symbole. A więc jeżeli cień rzeczy przyszłych, to mamy poprzestać na cieniu, a nie dopatrywać się, co on przedstawia. Przecież cień nie jest ważniejszy od rzeczywistości. Wobec tego musimy te czasy i chwile obserwować, co to wszystko w planie tego wszechmądrego Stwórcy wyobraża. A więc 7 dzień, proszę baterstwa naszego najwyższego Boga Jehowy, 7 dzień odpoczynku Jego. Bo pisze, bo 7 dnia Bóg, co? Odpoczął. A więc kiedy ten 7 dzień, z pewnością nie był to dzień literalny 7. W Piśmie Świętym wyraz dzień ma szerokie znaczenie. 7 dzień naszego najwyższego Stwórcy rozpoczął się po stworzeniu człowieka. Lecz pamiętajmy, nie przed grzechem. Nie mógł się rozpocząć przed grzechem. On się rozpoczął w związku z zaistniałym grzechem. Dlaczego to precyzujemy dokładnie? Dlatego, że apostoł Paweł w liście do Żydów, w 4 rozdziale, a 10 wierszu, mówi nam tak. Albowiem ktobykolwiek wszedł do odpocznienia jego, i on także odpoczął od spraw swoich, jako i Bóg od swoich. Proszę baterstwa, a w jaki sposób to my odpoczywamy? Czy my odpoczywamy od fizycznego? Przecież tutaj cały czas w tym 4 rozdziale mówi o odpoczynku wiary. A wiara nasza odpoczywa kiedy? Odpoczywa wtedy, kiedyśmy poznali Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, i wtedy my już w naszej walce z naszym grzechem odpoczywamy, bo wiemy, że gdybyśmy tylko byli zdani na naszą walkę, to wieczna zgryzota i nigdy byśmy grzechu w sobie nie pokonali. A ten odpoczynek, tak jak Luter odpoczął, mówi, z łaski jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w krew Chrystusa. Ten człowiek dopiero wtedy odpoczął, dopiero uzyskał spokój sumienia. Wszystkiego się chwytał, żeby ten spokój uzyskać. I mówi apostoł, że my wchodzimy do odpocznienia, tak jak i Bóg kiedyś odpoczął. To znaczy, że nasz odpoczynek jest taki jak boski. Z tego wynika, że Bóg odpoczął tak jak my, a my tak jak Bóg. Bóg odpoczął od spraw swoich, gdy zobaczył, że grzech wszedł na świat, to raz, że przestał stwarzać ten glob ziemski, bo on byłby stwarzany ustawicznie, w związku z zaistniałym grzechem przestał go udoskonalać, po prostu zatrzymał go w swoim rozwoju. Ten glob miał się stać karą dla człowieka i z drugiego punktu widzenia Bóg nasz odpoczął, bo sprawy tego grzechu poruczył swojemu synowi i powiedział: ten uspokoi, ten zadość uczyni, ten grzech zniesie. W nim miał zaufanie i my też mamy zaufanie. Dlatego też ten siódmy dzień odpoczynku boskiego rozpoczął się po grzechu. My już dowiedzieliśmy się, niektórzy bardzo kwestionują tą sprawę, ale to jest sprawa bardzo prosta, wyraźna i której brat Russell trzymał się do samego końca, aczkolwiek niektórzy tam w jednym z tomów chcą źle postawione słowa użyć, że brat Russell miał inne zdanie. To tak jakby ktoś połykał wielbłąda, a przecedzał komara. Brat Russell do samej śmierci rozumiał, że było dwa lata było bezgrzesznego życia Adama w raju. Samotności plus z Ewą. Dlatego też, proszę braterstwa, ten rysunek uwzględnia te właśnie dwa lata. O. A tu jest wskazówka, która wskazuje na odpoczynek boski. I ten odpoczynek boski trwa ile? 7000 lat. Patrzmy, że ten on się zaczyna po tych dwóch latach, a nie przed. To jest ważne. Będziemy podkreślać całą symetrię planu boskiego i zobaczymy, że nie mogło być inaczej, bo gdyby było inaczej, cała ta symetria rozsypałaby się. Nic by z tego nie było. Co się potem stało, gdy grzech wszedł na świat, a Bóg zaczął swój odpoczynek? Świat był podany swemu losowi, rzucony. No bo człowiek był nieposłuszny. Bóg powiedział, tak jak temu synowi marnotrawnemu, ten dobry ojciec: idź, jaką sobie drogę obrałeś, tak sobie nią idź. Mądry ojciec pozwolił na tą szkołę doświadczenia, aczkolwiek go bardzo miłował. Miłował go czy nie? Miłował. Przykrył go skórkami, pokazując, że przewidział w planie swoim przykrycie jego grzechu. Ale był nieposłuszny, sprawiedliwości musiało się stać zadość. Człowiek rządził się sam, lecz rządy uchwycili potem aniołowie przed potopem. Wiemy, jak oni chcieli człowiekowi pomóc, ale z tej pomocy wyszło nic. Jeszcze sami się pokalali. I taki stan rzeczy trwał nieszczęsny aż do potopu. A Nowy Testament mówi o tych aniołach, którzy zgrzeszyli, nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, to Bóg ich na sąd pod chmurą w Tartarus zachował. I oni są. Są w atmosferze ziemi. Jako demoni, którzy różne sztuczki wyprawiają, niektórzy wpływają na losy tego świata, aczkolwiek świat nie jest świadomy tego, że zło, jakie jest w tym świecie, ma swoje korzenie w sferach duchowych. Potopem zakończył się ten pierwszy nieszczęśliwy stan. A po potopie ludzie znów wyszli z korabia, zaczęli się rozmnażać, lecz szatan, Pismo Święte mówi, że ten drugi wiek to jest wiekiem księcia tego świata, który oślepia ludziom chwałę boską. Szatan po potopie. Lecz ten okres drugi czasu, teraźniejszy świat, w którym zło jest, proszę braterstwa, on będzie miał taki sam koniec, jaki miał pierwszy świat koniec. I jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Pierwszy świat zginął w wodzie, a apostoł Piotr mówi, że drugi jest zachowany na dzień ognia. Skończy się ten drugi świat. Rozpocznie się panowanie Chrystusa, które ma trwać, proszę braterstwa, 1000 lat. Tak, panowanie Chrystusa. 1000 lat. Proszę braterstwa, jeżeli Chrystus będzie panował 1000 lat po upadku królestw tego świata, a tu są pewne zachodzące sprawy dyskusyjne, ten rysunek uwzględnia pewien aspekt boskiego rozumowania. Nie wyczerpuje wszystkich zagadnień. Dlatego też idziemy po tym rysunku i rozpoznajemy jego wielką symetrię i staramy się wniknąć w jego rozumowanie. Gdy Chrystus 1000 lat będzie panował, to Bóg potem, gdy Chrystus doprowadzi wszystko do porządku, na nowo ujmie ster w swoje ręce bezpośrednio, tak jak bezpośrednio było przed grzechem człowieka. Gdy dzień odpocznienia skończy się, będzie znów panowanie człowieka pod zwierzchnictwem samego Stwórcy. Gdy dzień odpoczynku, trwający przez cały okres trwania grzechu, a on będzie jeszcze do samego końca panowania 1000-lecia, gdy 1000-lecie zetrze grzech, wówczas się i boski odpoczynek skończy. Bóg rozpocznie znów działalność swoją i to będą te wieki przyszłe. Będzie człowiek pod bezpośrednim zarządem Stwórcy, tak jak kiedyś. To jest wspaniały rzut na właśnie sabat boskiego odpoczynku. Dlatego też widzimy, że rysunek ten uzasadnia te lata bez grzechu. Jest to 4128 rok przed naszą erą i 4126, ponieważ lata w tą stronę do pierwszego roku naszej ery umniejszają się. Czyli stąd liczą coraz dalej, dalej przed naszą erą, i dalej wstecz te większe lata. Natomiast naszej ery, im dalej w przód, tym coraz większe lata. To musimy mieć na uwadze, licząc przed naszą erą i naszej ery lata. A więc jeżeli weźmiemy 4126, zaistnienie grzechu, i dodamy do tego 6000 lat, to otrzymamy rok 1874, a ten rok 1874, to już wszyscy badacze Pisma Świętego wiedzą, co on znaczy. To jest koniec 6000 lat, licząc od grzechu. A potem ma być to, co apostoł Paweł w liście do Koryntów mówi w 15 rozdziale, a wierszu 23 do 8. A potem koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przyłożeństwo i wszelką zwierzchność i moc, bo On, to znaczy Chrystus, musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego, Jehowa Jezusowi. A gdy mówi, że Mu wszystkie rzeczy poddane są, jawna jest, iż oprócz tego, któremu poddał wszystkie rzeczy, Bóg nie może być poddany nawet swojemu Synowi. A gdy Mu wszystkie rzeczy poddane będą, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, któremu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg wszystkim we wszystkich. A więc to będzie ten stan rzeczy, będzie w tym punkcie, aby Bóg był Bóg, odda Królestwo Bogu i Ojcu. I wtedy Bóg będzie bezpośrednim władcą nad człowiekiem, jak było na samym początku, gdy grzechu nie było. Ostatni przyjaciel, pisze, jest śmierć. Ale jaka to śmierć? Która śmierć? Nie. Śmierć Adamowa, która będzie starta z powierzchni ziemi. A więc dzień sabatu samego Boga trwa, jak widzimy z tego rozumowania, lat 7000. I jest prawdopodobieństwo, że jeżeli to jest siódmy dzień boskiego odpoczynku w ten sposób właśnie wyrozumowany, to przypuszczamy, że poprzednie 7 dni stworzenia były również po 7000 lat. Aczkolwiek to jest bardzo krótki okres czasu w porównaniu z wyliczeniami uczonych, którzy miliony dają lat. Ale my trzymamy się tego, ponieważ tak jak dzień to są dni, Dni tygodnia reprezentują te dni epokowe, a ponieważ siódmy odpoczynek miał 7000 lat i tak jak dzień do dnia jest podobny swojej długości, tak i my rozumiemy, że 7000 lat każdy był przeznaczony na stworzenie, tak jak jest na samym początku tej księgi w pierwszym rozdziale pokazane. Pamiętajmy, że choć Bóg rozpoczął odpoczynek po wydaniu wyroku na Adama, lecz jest zupełnie bezczynny, czy pracuje? Pracuje. Pracował. Musimy powiedzieć, że nasz Stwórca pracuje. W Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, a wierszu 17 czytamy tak. A Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd pracuje i ja pracuję. Proszę braterstwa, czy to jest sprzeczność, że tu mówimy o odpoczynku, a tymczasem się pokazuje, że sam Jezus świadczy, iż Ojciec dotąd pracuje i Syn pracuje? Jakie to były okoliczności? Więc tu od 1 aż do 16 wiersza, proszę braterstwa, było potem święto żydowskie i wstąpił Jezus do Jeruzalemu. A była w Jeruzalemie przy owczej bramie sadzawka, którą zowią po żydowsku Betesda, mająca 5 ganków, a w nich leżało mnóstwo wielkie niedołężnych, ślepych, chromych, wyschłych, którzy czekali poruszenia wody. Albowiem anioł czasu pewnego wstępował w sadzawkę i poruszał wodę, a tak kto pierwszy stąpił po wzruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek by chorobą zdjęty był. A był tam niektóry człowiek 38 lat chorobą złożony. Tego, gdy Jezus ujrzał leżącego, a poznawszy, że już przez długi czas chorował, rzekł mu: Chcesz li być zdrów? Odpowiedział mu on chory: Panie, nie ma człowieka, który by mnie, gdy bywa poruszona woda, wrzucił do sadzawki, ale gdy ja idę, inszy przede mną wstępuje. Jezus mu rzekł: Wstań, weź mi łoże twoje, a chodź. A zarazem stał się zdrowym on człowiek i wziął łoże swoje i chodził, a był sabat onego dnia. Wtedy rzekli żydowionemu uzdrowionemu: Sabat jest, nie godzi się łoża nosić. Odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, tenże mi rzekł: Weź mi łoże twoja, chodź. I pytali go: Któryż to jest ten człowiek, coś powiedział: Weź mi łoże twoja, chodź? Szukali. A on uzdrowiony nie wiedział, kto by był, albowiem był Jezus, ustąpił, ponieważ wiele ludu było na onym miejscu. Potem go Jezus znalazł w kościele i rzekł mu: Oto się stał zdrowym, nie grzesz więcej, aby co gorszego na cię nie przyszło. A odszedłszy on człowiek, powiedział Żydom, że to był Jezus, który go uzdrowił. A przeto Żydowie prześladowali Jezusa i szukali, jakoby go zabili, że to uczynił w sabat. Proszę braterstwa, Jezus wykazał, że praca miłosierdzia w dzień sabatu nie pogwałca boskiego prawa miłości. Boskie prawo miłości ma być wiecznie i ustawicznie stosowane. Żaden sabat nie może skasować, bo nie. Człowiek jest dla sabatu, ale sabat jest dla człowieka. Przeciwnie, nawet sabat dyktuje tą pracę. Bóg od tej pory, proszę braterstwa, też pracuje. Miłość Jego pracuje. Powstrzymuje złość człowieka, żeby za daleko nie poszła. Zarządza sprawami ziemi, aby spełniło się ocalenie biednej ludzkości. On ten cały plan kształtował. Jego oko było czujne nad wszystkimi szczegółami, a to była praca. Aby się stało ocalenie biednej ludzkości od bagna grzechu i od dołu otchłani śmierci. Bo w innym miejscu mówi: czy jak w sabat twoje zwierzę wpadnie do dołu, to nie będziesz go ratował? Będziesz czekał, aż sabat przejdzie? Nie bierzesz sąsiada i nie wyciągasz go? A nasz Bóg w czasie, gdy ten sabat wielki jest, nie ma pracować dla wyciągnięcia człowieka z tego bagna? Pracuje. Tak. O ileż bardziej więcej miłość boska w czasie jego sabatu podyktowała ratunek dla jego ukochanego syna. Patrzmy, że boska moc wyrwała go z grobu, a to była też działalność boska. Proszę baterstwa, on Bóg stworzył nawet rzecz nową, której nigdy nie stwarzał. Nowe stworzenie. Kto to stworzył?
Bóg!
Jest najwyższym dowodem potęgi Boga, że Bóg wzbudził Jezusa z grobu i stworzył Go jako nową istotę, nowe stworzenie. I apostoł mówi, że tą samą mocą On nas wzbudzi. A będzie to też w Dzień Boskiego Sabatu. Proszę baterstwa, Pismo Święte wprowadza nas w inne jeszcze tajniki boskiego rozumowania odnośnie czasów i chwil. Drugi list apostoła Piotra, 3:8 mówi tak. Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna najmilsi, iż jeden dzień u Pana jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. Dalszy sposób boskiego układania czasu. A więc od upadku do końca 1000-lecia jest 7000 lat boskiego odpoczynku. Boskiego odpoczynku. To jest jeden wielki dzień boskiego odpoczynku. Ale z punktu widzenia, że każdy, z innego punktu widzenia, że każdy 1000 lat jest jako jeden dzień, to możemy powiedzieć, że ten boski odpoczynek składa się z 7000 lat. Tak, możemy się wyrazić, że to z tygodnia 1000-letnich dni, czy nie tak? Tak. Bo każdy dzień jako 1000 lat, wobec tego 7000 lat, to jest tydzień po 1000 lat. To jest inny jeszcze sposób boskiego rozumowania. I patrzmy, że też ma swoją logikę w Piśmie Świętym. Bóg powiedział do pierwszego człowieka: każdego drzewa sadu tego spożywać będziesz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz, śmiercią umrzesz. Dnia. On zjadł, ale nie umarł tego samego literalnego dnia, ale żył, Pismo Święte mówi, 930 lat. Wobec tego widać, że on nie przeżył dnia jakiego? 1000-letniego. Wobec tego 1000-letni dzień Adama jest. Proszę baterstwa, ale ten 7 dzień, 1000-letni, to również jest powiedziane nawet w Dziejach Apostolskich, 17:31, że Bóg postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to przeznaczył, wzbudziwszy go od umarłych. To jest dzień panowania kogo? Chrystusa. Proszę baterstwa, nawet mamy powiedziane, że jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, to On też jest Adamem. Adam miał swój 1000-letni dzień i jest Jezus Chrystus, który będzie miał swój 1000-letni dzień. A patrzmy, 1 Koryntów 15:45-7. Tak ci też napisane, stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. Wszakże nie jest pierwsze duchowe, ale cielesne, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi ziemskiej, wtóry człowiek sam Pan z nieba. A więc Jezus jest tym wtórym Adamem. Pierwszy miał swoje 1000 lat i drugi ma swoje 1000 lat. Wobec tego ten pierwszy dzień jest pokazany. To jest 1000-letnie Pano, to jest pierwszy dzień Adama, 1000 lat, i mamy tu 1000 lat Jezusa Chrystusa. Patrzmy, jak to wszystko symetrycznie jest pokazane. Dlatego też Jezus powiedział, że Syn Człowieczy jest Panem i Sabatu. Wobec tego ten 7000-letni dzień to jest dniem sabatowym. I Panem tego Sabatu jest kto? Od samego początku jest Jezus Chrystus, bo przecież Pismo Święte wyraźnie mówi. I tu dochodzimy taką piękną, wyrozumowaną drogą do dowodu, że w roku 1874 nastąpiła wtóra obecność pańska. Bo czy może być dzień Jezusa Chrystusa, Jego Sabatu, a nie być Jego aby z niego się może rozpocząć? Wobec tego obecność pańska jest od roku 1874. Ale teraz wejdźmy jeszcze sobie w inny system rozumowania, śledzący zapiski Starego Testamentu. Polecenie boskie dane Izraelowi było, że gdy weszli do ziemi chananejskiej, a było to w 1575 roku, o, wejście narodu żydowskiego do ziemi obiecanej, 1575 przed naszą erą, to naród ten, gdy znalazł się w swojej ziemi, miał polecenie Boże, że co siódmy rok, bo tam czytałem, gdy wejdziesz do ziemi, bo na pustyni nie mógł tego obserwować, gdy wejdziesz do ziemi, to ziemia będzie co siódmy rok odpoczywać. To był odpoczynek ziemi. Ale jeszcze był inny system, że 7 pomnożone przez 7 dawało 49 i 50 rok był to specjalny rok, był to sabat jubileuszowy. To też był odpoczynek, to też był sabat, ale jeszcze dodatek jubileuszowy. Stąd Żydzi obserwowali 7 razy 7 prowadziło do 49 i 5 był i 50 rok, czyli co 49 i 50 były sąsiadujące, że tak powiem, sabat z jubileuszem. Te dwa sabaty, takie dwa odpoczynki. Gdy przychodził 50, to zaraz go poprzedzał 49, a to był 7 z rzędu tych ostatnich 7 lat. Wobec tego Żydzi dochodzili do momentu, że mieli 2 lata, gdy nie mogli zasiewać. Musieli dać odpoczynek ziemi przez te 2 lata. W 49 roku był odpoczynek ziemi, a w 50 roku był odpoczynek ziemi plus miniaturowa restytucja. A restytucja znaczy co? Naprawienie społecznych warunków w Izraelu. To jest zapisane w 3 Mojżeszowej, 25 rozdziale, 8 do 10, gdzie jest powiedziane, że naliczysz sobie dużo lat. To już właśnie tam, gdzie była mowa o sabacie, to się skończyło o sabacie, a Bóg zaczął dawać instrukcje odnośnie tego jubileuszowego roku. To już się zaczyna od 8. Naliczysz te sobie 7 tygodni lat. To jest 7 krot 7 lat i uczynią dni 7 tygodni lat 49 lat. Wtedy każesz zatrąbić w trąbę huczną miesiąca 7 dnia 10 tegoż miesiąca. W dzień oczyszczenia każecie zatrąbić w trąbę po wszystkiej ziemi waszej. I święcić będziecie rok 50 i obwołacie wolność w ziemi wszystkim obywatelom jej. Lato miłościwe mieć będziecie i wróci się każdy do osiadłości swojej i każdy do rodziny swojej wróci się. Proszę braterstwa, to było naprawienie. Pamiętajmy, że jest również zapowiedź Boża, że oni takich wysokich ideałów, jakie Bóg im zalecił, oni przestrzegać nie będą. Powiedział, że to jest naród twardego karku. Dlatego też w 3 Mojżeszowej, 26 rozdziale, 34 i 35 mówi tak. Wtedy rada ziemia będzie odpocznieniu swemu po wszystkie dni odpocznienia swego, a wy będziecie w ziemi nieprzyjaciół waszych, wtedy odpocznie ziemia i rada będzie odpocznieniu swemu. Przez wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywać będzie, bo nie miała odpocznienia w sabaty wasze, gdyście wymieszkali w niej. To już Bóg przewidział, że te rzeczy nie będą praktykowane przez Żydów. A jeżeli Bóg zamierzył, żeby były, a potem przewidział, że nie będą stosować, to ktoś by powiedział, to po co dawał? My odpowiadamy, dawał, ponieważ one są zamierzone jako symbole. Cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, to są symbole, w których kryje się głęboka nauka. Bóg był cierpliwy względem Izraela, który gwałcił te sabaty. Lecz dopiero w 606 roku przed naszą erą pozwolił poganom zdjąć im koronę i
spakował ich do niewoli babilońskiej. I oni potem z Babilonii do Medo-Persji, do Grecji, do Rzymu i nigdy już nie otrzymali swojej autonomii. A to było za karę, że właśnie tych sabatów nie przestrzegali. Wobec tego sabaty i te jubileusze ważne są czy nie? Jeżeli taka straszna kara przyszła, to ważne. A my musimy z tego wziąć naukę. I ziemia opuszczona była przez 70 lat. Pisze tu, że będzie odpoczywać, boście nie dali jej odpoczynku. A w drugich krokach... Musimy z tego wziąć naukę. I ziemia opuszczona była przez 70 lat. Pisze tu, że będzie odpoczywać, boście nie dali jej odpoczynku. A w drugich kronikach, 36 rozdziale od 11 do 21 wiersza mówi, że ziemię na 70 lat Bóg przeznaczył do odpoczynku, żeby odpoczęła przez wszystkie sabaty, jakie Bóg zamierzył, żeby były. Stąd widać, że jeżeli te 70 lat Bóg sobie od razu zainkasował, to znaczy, że 70 jubileuszów powinno być przestrzegane. Dla nieboskich. Przez 969 lat było dozwolone Izraelowi, aby przestrzegali od wejścia do ziemi, aż do rozproszenia. Dozwolone im było, żeby przestrzegali. Lecz Nabuchodonozor odebrał im ten przywilej i przestali obchodzić. I teraz mamy możliwość obserwować bardzo ważne rzeczy. Od tej pory rozpoczęły się czasy pogan, a Żydzi zamiast panów stali się sługami obcych narodów. W tej ziemi mieszkali i w tej ziemi byli niewolnikami, nie wolno im było robić, co by chcieli. Typowe lata skończyły się, proszę braterstwa, w 626 roku. W 606 zostało im odebrane, ale 626 to był ostatni jubileusz, który oni obchodzili. 19 lat tylko dalej zostało im odebrane, a 50 lat już następnych nie mogli przetrzymać. Wobec tego, z tego wynika, że ten 626 rok to był ostatni jubileusz przez nich obchodzony, a ten przed nim, no to jest ten właśnie 49, to jest rok sabatowy, który był przeznaczony przez Boga jako towarzyszący, poprzedzający ten rok 50. Dlatego też 19 jubileuszów mieli możliwość obchodzić. O! 19 jubileuszów po 50 lat było 950. 950 lat mieli możliwość obchodzić jubileusze, a potem im ten przywilej został odebrany, ponieważ źle obchodzili. Nasz Pan powiedział w Ewangelii Mateusza 5, rozdziale 18 wiersz, że On nie przyszedł likwidować zakonu, ale go wypełnić. I ani jota, ani kreska nie przeminie z zakonu, ażby się wszystko stało. Proszę braterstwa, ani jota, ani kreska to w różny sposób można rozumieć. Ale jeżeli chodzi o rok jubileuszowy, to jest taka mała kreska, czy potężny znak w zakonie. Potężny. Dlatego też te lata jubileuszowe coś wyobrażają. A co one wyobrażają? Restytucję, czas naprawienia wszystkich rzeczy, co Bóg przepowiedział przez usta wszystkich świętych proroków. I o tym mówi apostoł Paweł, apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich 3 rozdziale od 19. Przetoż pokutujcie, nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Wiersz 21 we wszystkich nowoczesnych Bibliach jest przetłumaczony. Którego niebiosa objęły aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Jeżeli rozumiemy, że Pan nasz jest obecny, wobec tego niebiosa już go nie objęły, prawda? Jeżeli mówimy, że jest obecny, to jego niebiosa objęły tylko do tego momentu, a w momencie tego roku 74, to niebiosa już go wydały. Dlatego też niebiosa go objęły, bo wstąpił do nieba. I on tam miał być aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Wobec tego, jeżeli to jest czas naprawienia wszystkich rzeczy, no to w które przyjście pańskie jest. Proszę braterstwa, literalne tłumaczenie tego najwyraźniej pokazuje, którego niebiosa objęły aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Wobec tego rozpoczął się czas naprawienia wszystkich rzeczy. Proszę braterstwa, jest długa przerwa między tą figurą a poza figurą. Ostatni jubileuszowy rok i ten rok naprawienia wszystkich rzeczy. Proszę braterstwa, a co jest w międzyczasie? Co wypełnia ten czas między figurą a poza figurą? Czy jest coś takiego bezładnego, bez składu i ładu? O tak sobie, tam 626 figura, a 1874 poza figura. Czy łączy, czy to jest figura z poza figurą połączona w jakimś logicznym, mądrym, matematycznym sposobem? Otóż jest połączona. Jeżeli jest metoda 7 razy 7, to proszę braterstwa, to jest 7 do kwadratu. Jeżeli weźmiemy tą samą metodę podnoszenia do kwadratu 50 razy 50 do kwadratu, to jest 2500. I zauważamy, że właśnie ta metoda podnoszenia do kwadratu roku jubileuszowego 50 razy 50 daje 2500. I między ostatnim jubileuszem a jubileuszem Jezusa Chrystusa jest właśnie ta metoda 2000, czyli 50 razy 50. Jest bardzo składnie to wliczone. Poza tym, jubileusz zaczynał się i kończył się na jesieni. Wobec tego 626 rok to jest 625 i ćwierć, jesień 626 roku. I od tego momentu, od tej jesieni, natychmiast rozpoczął się cykl 2500 lat. I kiedy on się skończył równo? Skończył się na jesieni roku 1875. Nie czwartego, tylko piątego. O! Ten rok zahacza, o tu, tu jest czwarty jesień, a tu jest piąty. To znaczy, że to jest ten jubileusz właśnie, jubileusz przeniesiony tu. Tylko to już nie będzie roczek, ale to będzie co? To miałoby się zamienić na pozafiguralne. Pozafiguralny rok to jest 1000 całe lat. I zauważmy, że w tą stronę liczone 2500 w tą stronę zahacza jednym rokiem o tysiącletni dzień Adama, a liczony z tego samego środka 2500 zahacza rokiem o właśnie tysiąclecie Jezusa Chrystusa. I jak cały figuralny jubileusz potrzebny był dla odbudowy narodu, ziemi i oddania posiadłości, tak samo całe pozafiguralny jubileusz całe 1000 lat będzie potrzebny dla zwrócenia człowiekowi tego, co człowiek utracił przez grzech pierwszego człowieka. Lecz pamiętajmy, że pierwsze tygodnie roku jubileuszowego, one nam reprezentują żniwo. Pierwsze tygodnie, to znaczy początek tego okresu czasu, w tym figuralnym pierwsze tygodnie, to proszę braterstwa, figurują nam żniwo. Niewiele było na początku takiego żydowskiego jubileuszu odnowy. Raczej było upominanie się i badanie skarg, pretensji, bo ten biedny chciał od Boga tego, żeby mu oddał tyle, co on chciał, a tamten mówi nie tyle. I walka, i uwrót, sędziowie, uwrót każdego miasta rozpatrywali skargi, pretensje, nie było tam bez kłótni, proszę braterstwa, i bez zmartwień, i bez przykrości. Lecz kto miał czyste serce i chciał się zastosować do przepisów zakonu, ten zgodził się i radośnie przyjął tą rzecz i oddał biednemu. Ale nie wszyscy są tacy, którzy byliby chętni zgodnie z Bogiem współdziałać. Dlatego też Pismo Święte mówi, że na początku tego okresu to będzie walka między bogatymi i biednymi. Czy nie tak? Czy Pismo Święte nie mówi, że będzie ucisk, jakiego nie było? A nasz Pan mówi, że nie będzie już takiego nigdy. A co to jest? To jest walka między bogatymi a biednymi. Trzeba bogaczy zwrócić z urzędu. A czy jest taka walka jak świat długi i szeroki od tamtego czasu, 1874 roku, czy nie ma? Jest. Powstaje właśnie od tego czasu, powstają związki robotnicze, które się specjalnie w tym celu angażują do walki z bogatymi. Odbierają jeden po drugim, naród podnosi głowy i mówi: ja chcę wolności, ja chcę wolności, ja chcę równości. A to jest dowodem, kto tego nie widzi, no to źle. A to jest dowodem, że Pan jest obecny, On w ten sposób działa. Proszę braterstwa, bogaci nie chcą, stąd przyjdzie ucisk. Lecz Książę Pokoju, Jezus Chrystus, uciszy wszystkich, pobłogosławi, zmartwienia pójdą w kąt. Narody się połączą, zło będzie ukarane i wszyscy uznają tego, który działa przez najrozmaitsze sposoby swoje, żeby wykonać wolę i działalność tego jubileuszu. Wobec tego zastosowania jakie są? Cykl 7 razy 7 daje 49. Prowadzi to do roku jubileuszowego. 50 razy 50 jest 2500 i prowadzi do tysiącletniego roku Chrystusowego. A 7000 razem 7 razem razy 7 daje 49 tysięcy. I ono prowadzi, proszę braterstwa, 7 razy 7, tamte poprzednie, prowadzą do 49, to jest 49 z rzędu. Licząc po 7 tysięcy, to jest 49 tysiąc lat. A ten jest 50 tysiąc lat. To patrzmy, z tego punktu widzenia rozumując, tysiąclecia, że tak powiemy, 7, to znaczy te epokowe lata, epokowe dni, prowadzą do 50 tysiąca lat. I z tego punktu widzenia ten wielki jubileusz Ziemi w najczystszym tego słowa znaczeniu dopiero nastanie po tysiącleciu Adama. Mamy 50 tysiąc lat. Z mniejszego punktu widzenia to jest jubileusz, ale z tego większego punktu widzenia to się zamienia na sabat, a to się zamienia na jubileusz. Proszę braterstwa, z powyższego widać, że są dwa lata odpoczynku, ten i ten, tak jak w środku. Tysiąclecie jest rokiem sabatu, a wieki przyszłe rozpoczynają się tym wielkim jubileuszem, 50 tysiącem lat. Proszę braterstwa, ja chciałbym jeszcze poruszyć pewną rzecz. Tak zwany wieczór i poranek. Mogą bracia zauważyć, że tu jest powiedziane wieczór, a tu poranek. Ta pierwsza połowa boskiego sabatu, mająca 3,5 tysiąca lat, to jest wieczór, a to poranek. Co to są za określenia? Czy to są biblijne określenia, czy to są takie wyssane z palca? Bo zarzuty są, jeżeli jest wieczór, poranek, a gdzie południe? Nie ma południa, wobec tego to jest błędne określenie. Nie, proszę braci. To nie jest błędne określenie. Tak jak nie jest błędne określenie tego, co pisze u Daniela w 8 rozdziale. W 8 rozdziale, a wierszu 14 pisze tak. I rzekł do mnie, aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte. Co to za wieczory i poranki były? To były literalne dni. Dzień jest nazwany wieczór i poranek. To jest te 2300 dni, dzień za rok, to jest 2300 lat, liczące tam od zamierzchłych czasów przed Chrystusem, gdy było zbudowane przekopanie za Nechemiasza i tak dalej, aż do roku 1846. 2000 pisze 2300 wieczorów i poranków. To były dni. Dzień nazwany jest systemem biblijnym wieczór i poranek. Dlaczego? To jest określenie doby całej. Bo jeżeli mówimy dzień, to może być 12 godzin dnia. Jeżeli mówimy noc, to jest 12 godzin nocy. Ale jak określić całą dobę? Wieczór i poranek. Dlaczego? Ponieważ pierwsza część, pierwsze 12 godzin rozpoczyna się według metody żydowskiej wieczorem o 6 godzinie, to całe te 12 godzin nazywa się wieczór. A druga część doby rozpoczyna się rano, dlatego też całe 12 godzin do znów do wieczora nazywa się poranek. Dlatego też ten boski dzień wielki ma swoje, ta cała doba ma swoje dwie części, wieczór i poranek. Proszę braterstwa, to jest biblijna metoda. Dlatego też Piśmie Święty pisze, i stał się wieczór, i stał się poranek. Czy nie tak? To znaczy, wykonana była pierwsza i końcowa część boskiego dnia epokowego. Wobec tego siódmy dzień Jehowy ma swój wieczór i poranek, widać. A środek, gdzie jest tego dnia? A właśnie ten 627 rok, koniec i 26 początek. O, tu jest sam środeczek, patrzmy. Dlaczego takie ważne dwa lata są w samym środku tego boskiego odpoczynku? Koniec ostatniego cyklu i początek ostatniego roku jubileuszowego. Dwa lata w centrum sabatu. Jest sabat i jubileusz w centrum. Wieczór, pierwsza część, to są figury i cienie tych rzeczy przyszłych. A poranek jest cyklem pozafiguralnym już. Tu są figury, a tu pozafiguralny cykl już. Pierwszy pozafiguralny zarys boskiego planu się odbywa. I patrzmy, jak to pięknie wszystko jest zazębione. Tysiąclecie Adama, a na brzegu tu właśnie te dwa lata, zahaczone 2500 idzie i tu znów dwa lata i znów 2500 zahacza o tysiącletni dzień i znów są dwa, dwa, dwa. Właśnie, jaka to piękna symetria. Dziwna rzecz. Abakuk to powiedział. I to jest ogólna boska metoda stawiania w środku coś takiego, co jest bardzo ważne. Abakuk mówi tak w trzecim rozdziale, a drugim wierszu. O Panie, usłyszawszy wyrok Twój, ulękłem się. O Panie, zachowaj sprawę Twoją w pośrodku lat i objaw ją w pośrodku lat w gniewie wspomnij na miłosierdzie. I w gniewie, te 7000 lat to co jest boskiego? To jest 7000 lat boskiego gniewu. I w samym środku, w centrum, Bóg pokazuje, że nie zapomniał o swoim miłosierdziu wtedy, gdy ten grzech boski najwięcej i ten gniew boski najwięcej, że tak powiem, szalał, ta sprawiedliwość boska, to w samym środku Bóg wspomniał na miłosierdzie, że w końcu uczyni wyjście z tego. W połowie tego gniewu Bóg spomotował, że para symbolicznych lat odpoczynku pośrodku rzutuje na te dwa lata na końcu, na to i na to, związane bardzo pięknie w sposób matematyczny. A więc, proszę braterstwa, te dwa dni zbawienia są symbolizowane raz przez te dwa lata środkowe i te dwa dni są symbolizowane przez te dwa lata na samym początku. A w jaki sposób? Pięknie. Patrzmy, że człowiek był stworzony doskonały na początku tych dwóch lat. Stworzony doskonały. Miał doskonałe ciało i doskonałe władze. On poznawał swoje środowisko. Nazywał wszystko po imieniu. Szczęśliwy był? Zadowolony? Tam choroby nie było. Lecz w połowie tego zaczął odczuwać brak czegoś. Jakieś, pomimo, że tam było dobrze, ale coś niezadowolenie jakieś się zakradło. Było tam niezadowolenie? No było. Bo on odczuwał brak towarzystwa. Coś nie pasowało mu to wszystko tak idealnie. Dlatego Bóg stworzył mu Ewę w swoim wielkim miłosierdziu. stworzył mu Ewę, a z Ewą to on już sobie był szczęśliwy. Mógł się rozkoszować tym wszystkim, bo miał kogoś, do którego mógł przemówić parę słów i ktoś cieszył się tak jak i on, a więc to było już wyższy stopień, ten drugi rok. Proszę materstwa, jak w pierwszym roku miał spokój i radość, to w drugim roku był szczęśliwy. Bo był rok lepszy. A te dwa lata w centrum, spróbujmy ich scharakteryzować. Pierwszy rok sabatu ziemi i ludzi. Rok bardzo dobry. Ale drugi rok to był sabat dla ziemi, dla ludzi, ale i rok naprawy dla biednych, dla wszystkich, więc był lepszy? Lepszy, proszę braterstwa. Lecz początek ten był burzliwy. Tak jak tu początek był w umyśle Adama tak troszeczkę tam zachwianie, tak i tutaj zachwianie, bo były te skargi. A proszę braterstwa, 7000 lat, ten 7000 lat, dzień Adama, od 1874 roku, dzieło sabatu. Będzie to powrót do doskonałości, ćwiczenie, poznanie środowiska, tak jak u Adama. Obejmą stopniowo królestwo ludzie, zanim minie 1000 lat. Tak jak w pierwszym roku Adama, tak się ludzie będą tutaj właśnie rozglądać po tym wszystkim. Będzie to odpoczynek dla nasienia abrahamowego, lecz praca będzie tak jak w sabacie dla dobra braci, zgodnie z duchem miłości, podnoszenie z dołu, praca z miłości, aż człowiek będzie dochodził do doskonałości, tak jak w sabacie, praca z miłości. A potem ten 50000 lat będzie jubileuszem jubileuszów. A 3000 lat? Nie, to będzie już wieczność. Lecz tak jak na początku pierwszego było troszeczkę tam niezadowolenia. Tak jak tu, na początku tego jubileuszu drugiego roku było niezadowolenie, aż się wszystko unormowało, tak proszę braterstwa, i gdy ten wielki 1000-letni jubileusz się rozpocznie, to on taki będzie już czyściutki całkiem, czy tam będzie też coś takiego, taki zamęt? Będzie czas zamętu, bo to będzie czas żniwa. Czas żniwa, który przejdzie jeszcze poza te 1000 lat i zahaczy i zabrudzi troszeczkę tu. A to będzie czas, tak jak Pismo Święte mówi, że tak jak tu w żniwie wieku żydowskiego jest walka, tak i tam będzie walka. Rozpuszczony będzie szatan z ciemnicy swojej, będzie zwodził narody, aż będzie zniszczony razem z całymi wszystkimi jego poplecznikami. A potem będzie już radość i wieki przyszłe, a śladu z grzechu już nie będzie wcale. Proszę braterstwa, może jeszcze troszeczkę przedłużę. Dużo już nie. Czas minął. Bracia sobie życzą? Proszę braterstwa, rysunek ten nie byłby wytłumaczony całkowicie, gdybyśmy jeszcze na pewną rzecz nie zwrócili uwagę. W liście pierwszym Piotra, trzecim rozdziale, a wierszu 20 i 21 pisze tak. Którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy korab gotowano, w którym mało, to jest 8 dusz zachowane są w wodzie, czego teraz chrzest wzorem będąc zbawia nas, nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica wspólna sumienia dobrego u Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Proszę braterstwa, rzeczywisty chrzest to jest chrzest Ducha Świętego, a nie zanurzenie tylko. Apostoł właśnie tu mówi, że chrzest jest wzorem tylko tego prawdziwego chrztu. Ten potop jest wzorem prawdziwego chrztu. A więc mamy potop jako figurę i chrzest jako poza figurę. Jest tak czy nie tak? Jest. Potop jest symbolem chrztu. Woda jest symbolem śmierci, jak w potopie. Raz, dla teraźniejszego świata złego, który w potopie zginie, a arką tą, która jest protekcją tej śmierci, jest kto? Chrystus. Cierpliwość Boża przygotowywała korab, przygotowywała Chrystusa. Wobec tego przed Chrystusem, przed ukazaniem się Jezusa Chrystusa, ta cierpliwość Boża przygotowywała ten korab. To znaczy przez prawo, przez proroków, przez te wszystkie wypowiedzi przygotowana była droga do ukazania się tej Arki Chrystusa, że kto wejdzie do tej Arki, żeby mógł być zbawiony od grzechu, który zalewa cały świat. Kto był zachowany? Noe z rodziną. A w liście do Rzymian w 6 rozdziale 3 do 5 jest właśnie pokazane, kto to jest w tym chrzcie właśnie zachowany. 6 rozdział do Rzymian, 3-5. A zaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebieniśmy tedy przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus zbudzony jest martwy przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy my w nowości żywota chodzili. Bo jeżeliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. Nasze braterstwa to są ci, którzy do tej Arki wchodzą przez jedyne drzwi, którym jest co? Chrzest. Nie tylko znaczenie potopu i chrztu jest zidentyfikowane, ale proszę braterstwa, początki potopu i chrztu mają swoje umiejscowione i w chronologii, w tym boskim, pięknie skonstruowanym planie. Potop jest symbolem na chrzest i on rozpoczął się w 654 lata po rozpoczęciu się tego cyklu 2500-letniego. 654 lata od początku tego cyklu jest figuralny chrzest. Rok 2473 przed naszą erą, początek potopu. Proszę braterstwa, a teraz bierzemy ten drugi pozafiguralny cykl 2500 lat, odmierzamy o 654 lata i patrzmy, jest 29 rok, jesień naszej ery i mamy chrzest Chrystusa. Proszę braterstwa, czy to są wszystko przypadki? Czy to mogą być przypadki? Nie, my tak możemy powiedzieć, od Pana się to stało i dziwne jest w oczach naszych. Jest jeden wielki konstruktor, który nad tym wszystkim czuwa, który nie śpi, ale zawsze ten swój plan w niezrozumiały dla nas sposób realizuje, ale gdy przychodzi czas, a przy końcu mądrzy mieli zrozumieć, to te właśnie rzeczy są tak pięknie właśnie pokazane. Jeżeli był potop, to 1656 lat prowadzi do tych dwóch lat sabatu i odpoczynku. I patrzmy, jeżeli tu chrzest Jezusa Chrystusa 1656 lat prowadzi do pierwszego i drugiego roku wielkiego odpocznienia Ziemi. Dlaczego ten chrzest i potop jest tak związany z tymi latami? Bo w chrzcie Jezusa Chrystusa mieści się radość, która będzie wszystkiemu ludowi. Dlatego też kończąc te nasze rozważania, chwalmy kogo? Człowieka jakiegośkolwiek? Chwalmy Stwórcę, śpiewajmy Jemu na chwałę. Nie tylko ustami, ale i sercem, bo On godzien jest wszelkiej czci i chwały za Jego czasy i chwile i za Jego piękno, za Jego planu zbawienia, które zamyślił w swoim umyśle, a przez Jezusa Chrystusa te wszystkie wieki uczynił. Jemu niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.
Zakończymy nasze zebranie pierwsze pieśnią za numerem 24.
Nie słyszałam.
24.
Thank you.
nad bratem Wiśniewskim.
Pomoże nasz i Ojcze, który zamieszkujesz niebiosa, wielkość święta jest imię Twoje. Nie znów do Twojej świętej łaski. Z podziękowaniem za Twoje niezliczone błogosławieństwa, opiekę i kierownictwo i za wszystkie możliwości, jakie nam dajesz poznawania Twojej świętej prawdy, za Twoje świętą księgę, w której ukryłeś cały plan tak kosztownie, pięknie stworzony i dajesz nam w ostatecznych czasach wglądać w Jego piękno, aby wiara nasza gruntowała się na słowa Twoich, na tym pięknym, objawionym planie zbawienia, który podyktowała miłość, która pragnie wydźwignąć człowieka, który popadł w grzech, z niedoli grzechu i śmierci, wydźwignąć go na chwałę i jaśnię Synów Bożych. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, że tak pracowicie w tym dniu swego odpoczynku działasz, ażeby cała ludzkość mogła osiągnąć to, o co Pan Jezus kazał się modlić, przyjąć Królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ceniamy Twoją wielką miłość, którą masz dla całego rodzaju ludzkiego, boś tak go umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dodatkowo do tego dajesz nam taką piękną prawdę, która im dalej, tym jaśniej świeci i prowadzi nas po tej ścieżce naszego poświęcenia, naszego trwania w Jezusie Chrystusie, w tej naszej arce, bo wierzymy, że kto wierzy w Niego, ten śmierci nie ogląda na wieki. Dlatego też za te wszystkie błogosławieństwa, które jesteśmy w stanie obecnie wymienić, za wszystkie, które otrzymujemy, a jeszcze nie jesteśmy w stanie zrozumieć, to niech Tobie będzie cześć i chwała i uwielbienie. Wszystkich braci, nie tylko siebie, ale polecamy wszystkich lud Twój, który pragnie stać po Twojej stronie w tym panowaniu grzechu i śmierci. Opowiedział się za Synem Twoim, pragnie doskonalać się na wzór Syna Twego. Dopomóż nam wszystkim w naszych trudnościach, słabościach, bo za tych, którzy są młodzi, niech opierają się jak najskuteczniej ponętom tego świata i jego zbudniczym hasłom. Błogosław i starców i tych, którzy polecają się modlitwą naszą. I tej siostrze, która poszła do szpitala, racz łaskawie mieć ją w swojej opiece, dać jej męstwo do znoszenia wszystkich trudności aż do końca, abyśmy wszyscy razem, jako jedna rodzina, mogli chwalić siebie w tej dolinie cienia śmierci. Za wszystkie dotychczas otrzymane błogosławieństwa niech Tobie będzie cześć, chwała i uwielbienie, a czynimy to przez naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.